jest magazyn Rzecz o Prawie. Moim pierwszym gościem będzie pani dr Anna Frydrych-Depka, ekspertka prawa wyborczego, a porozmawiamy o wyborach samorządowych. A drugim gościem będzie pan dr Marcin Salasz-Czepiński, dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, a porozmawiamy o tym, czy w samorządzie radców są oligarchowie. Zapraszam. Witam Państwa serdecznie. Moim i Państwa gościem jest pani dr Anna Frydrych-Depka, naukowczyni z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i wiceprezes Fundacji Odpowiedzialna Polityka, ekspertka prawa wyborczego. Witam.
Dzień dobry Państwu.
Dokładnie pół roku temu widziałyśmy się w tym samym studiu, rozmawiałyśmy o wyborach parlamentarnych, ciesząc się z rekordowej frekwencji przekraczającej 70%. Tym razem chyba aż tak się cieszyć nie będziemy, mamy 50%, to z małym haczykiem. Czy, no właśnie, powinniśmy się bardzo martwić, że jest to dużo mniej niż w wyborach parlamentarnych, czy może cieszyć się dlatego, że tradycyjnie w wyborach samorządowych ta frekwencja jest jednak dosyć niska?
Mam nadzieję, że moja odpowiedź nie będzie przewrotna, ale w moim przekonaniu możemy się i cieszyć, i martwić. Dlaczego? Te wybory to tak naprawdę tysiące różnych wyborów w gminach, w powiatach, w 16 województwach i dla każdej tej sytuacji możemy frekwencję ocenić odrębnie. W miejscach, gdzie rzeczy dzieją się źle, pewnie zainteresowanie było większe. Tak bym przypuszczała. W miejscach, gdzie sytuacja jest dość stabilna, gdzie wyborcy są zadowoleni z tego, co się dzieje, być może nie mieli aż takiej motywacji, żeby dotrzeć i zagłosować. Więc frekwencję w tych wyborach możemy oceniać przez bardzo różny pryzmat. My najczęściej patrzymy na nią w tym wydaniu uśrednionym, ogólnym, biorąc pod uwagę wyniki w głosowaniach do sejmików województw. Sejmiki województw często są ciałami dość odległymi dla wyborców i wydaje mi się, że frekwencja powyżej 50% nie jest wcale złym wynikiem. Słuchałam z zainteresowaniem pana przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej i uśmiechałam się, że obwiniał dobrą pogodę. W moim przekonaniu bardziej jest po prostu kwestia indywidualnej decyzji konkretnej osoby. I miałam też takie wrażenie w tych wyborach, w tej kampanii, że my dosyć późno ją w ogóle zauważyliśmy. Nawet od niektórych wyborców słyszałam takie stwierdzenia, że gdyby nie to, że w telewizji mówiono o tych wyborach na poziomie kraju, że ugrupowania ze sobą walczą o te sejmiki województw, to ja bym nawet nie wiedział, że w mojej gminie będzie się to działo i kto kandyduje. Bo w wielu miejscach kampania, nie chcę powiedzieć, że była niemrawa, ale no, nie była tak zaciekła, nie była tak zajadła i tak rozgrzewająca nas do czerwoności, jak w wyborach parlamentarnych. Czy to źle, czy dobrze?
Kampania chyba nam się trochę nałożyła, czy nawet została przykryta przez, w cudzysłowie, kampanię związaną ze 100 dniami rządu i jakby byliśmy bombardowani raczej informacjami z tej półki, a nie z tej lokalnej, samorządowej, prawda?
Tak mi się wydaje i być może też, bo bardzo mocno pod koniec kampanii zachęcano nas do udziału, biorąc pod uwagę te sprawy bardzo ogólne, dotyczące nas wszystkich, przede wszystkim chyba dotyczące nas kobiet. One stanowiły taki motywator, którym miał nas zmusić do tego, żeby zagłosować i komuś wystawić czerwoną kartkę. Ale czy to jest dobra strategia na wybory samorządowe, które dotyczą małych ojczyzn, które powinny odnosić się do spraw lokalnych, konkretnej gminy? No, może ta frekwencja też jest jakąś odpowiedzią na to pytanie.
A jakbyśmy tak mieli spojrzeć na frekwencję w poprzednich kadencjach, no pamiętajmy, że to była wyjątkowo długa kadencja, bo trwała blisko 6 lat z różnych względów, między innymi z powodu pandemii. Natomiast w poprzednich wyborach w 2018 roku mieliśmy frekwencję powyżej 50%, chyba 54% w pierwszej turze, ale 4 lata wcześniej to było chyba 47%, więc w zasadzie cały czas się kręcimy wokół tego pułapu 50%, prawda? Czy co by się musiało zadziać, żebyśmy jednak gremialnie poszli do urn?
Przyznam się, że w wyborach samorządowych wydaje mi się, że właśnie nie ma jednej odpowiedzi. Ja bym chciała widzieć, że dla wyborców ważne są te ich sprawy lokalne i że to one ich motywują do tego, żeby pójść. Że oni nie głosują w tych wyborach za lub przeciw jakiemuś ugrupowaniu politycznemu, które jest na scenie krajowej, tylko właśnie sprawdzają, co konkretna osoba proponuje im w odniesieniu do ich spraw, do tego, gdzie ma być wybudowany parking, albo czy może gdzieś otworzyć jakiś nowy plac zabaw, jakie będą się odbywały inwestycje w odniesieniu do szkół publicznych, tak? Czy będziemy starać się poszukiwać nowych inwestycji i jak będziemy inwestować w ochronę zdrowia na naszym terenie. I żeby to było powiązane z kompetencjami organów, do których my wybieramy. To, że frekwencja gdzieś trochę się zmienia, to w moim przekonaniu to dobrze. Pamiętajmy, że i w 2018, i w 2014 to głosowanie odbywało się jesienią. Więc pewnie też wypadałoby do jakiegoś serwisu zajrzeć historycznego i sprawdzić, jaka w tych dniach głosowania była pogoda. Bo przyznam się, że nie pamiętam.
No, ale to jest tak, że jak jest brzydka pogoda, to siedzimy w domu, bo nie chcemy zmoknąć. Jak jest ładna pogoda, to jedziemy na działkę, więc zawsze można znaleźć winnego niskiej frekwencji.
Tak, ale z drugiej strony, jeśli jesienią jest względnie ładna pogoda i nie pada, no to mniej szkoda nam czasu na to, żeby się przejść, a jak jest tak pięknie słonecznie, jak było wczoraj, to czasami mamy pomysł na całodniową wycieczkę za miasto i gdzieś już zapominamy o tym, że powiedzmy, nie wiem, lokale otwierają się o 7, a zamykają o 21, albo po prostu w ciągu dnia też nam nie starcza czasu i kiedyś mówiono się, że taka pogoda właśnie letnia nie sprzyja frekwencji, bo wyborcy wolą grillować.
Wspomniała Pani o inwestycjach, no, których przebiegiem powinni się interesować wyborcy i których na przykład oczekują czy deklaracji na ich temat od kandydatów. Z inwestycjami w samorządach jakoś tak jest, że magicznie kończą się tuż przed wyborami. Jakieś budowy ciągną się latami, zbliżają się wybory i nagle następuje przecięcie wstęgi. No, koronnym przykładem jest słynna kładka w Warszawie, która zresztą podzieliła warszawiaków, kładka pieszo-rowerowa, ale no pewnie każde miasto czy gmina ma taką swoją symboliczną inwestycję. Czy to dobrze, że przynajmniej wybory skłaniają włodarzy do zakończenia pewnych przedsięwzięć, czy ciągle to jest przykład pewnej patologii wykorzystywania jakby sytuacji, by nabić sobie punktów wyborczych?
Zakładam, że w różnych miejscach może być tutaj różnie. Niestety w moim przekonaniu i też w oparciu o sygnały, jakie spływają do nas w ramach lokalnego monitoringu nadużywania zasobów publicznych, który zorganizowała w tych wyborach Fundacja Watchdog Polska przy wsparciu merytorycznym Fundacji Odpowiedzialna Polityka, niestety nie jest tutaj dobrze. Inwestycje to jest jedna sprawa, to otwarcia. No, mówiłam przed chwilą o grillowaniu. Wpadło nam w oczy i w ramach zasobów zdjęcie najmniejszego prawdopodobnie otwartego w czasie kampanii wyborczej obiektu. Była to altanka grillowa. I nawet z takiej okazji można było zorganizować za środki lokalne tak specjalną uroczystość, na której oczywiście wystąpił obecny włodarz.
I pewnie kandydat.
Naturalnym zjawiskiem, oczywiście. Naturalnym zjawiskiem jest pewna przewaga tego, kto sprawuje urząd. Ale w momencie, kiedy konto w mediach społecznościowych, głównie na Facebooku, burmistrza, prezydenta, wójta prowadzone jest przez urząd gminy, nawet przy współudziale tego włodarza i w kampanii wyborczej na tym koncie pojawiają się głównie materiały agitacyjne tej osoby, chyba powinna nam się zapalić czerwona lampka. W tej kampanii wyborczej Państwowa Komisja Wyborcza zajmowała bardzo wyraźne, bardzo mocne stanowiska w odniesieniu do nadużywania zasobów publicznych. Mam nadzieję, że może będziemy mogli również liczyć na efekty w postaci odpowiednich decyzji co do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych lokalnych. I nie ukrywam, mam nadzieję, że wolontariusze, którzy wzięli udział w projekcie watchdogowym, będą też zainteresowani sprawdzeniem sprawozdań finansowych tych lokalnych komitetów i porównaniem tego, co widzieli w trakcie kampanii wyborczej. Bo wolontariusze byli naprawdę bardzo zaangażowani, zadawali dużo pytań. Bardzo często sami mieli wątpliwości, jak jednoznacznie ocenić konkretną sytuację. Czy coś jest bezprawne, czy jest tylko nieetyczne, czy może to jest ich wrażenie, a ktoś inny spojrzałby na to i inaczej. Takie sytuacje często nie są zero-jedynkowe, ale wydaje się, że w bardzo wielu przypadkach najprościej w świecie sprawujący urząd czy obecni radni, korzystając ze środków lokalnych, ze środków nas wszystkich, tak, dosypują do swojego kampanijnego worka dodatkowe fundusze, zyskując tym samym w sposób nieuczciwy albo co najmniej wątpliwy etycznie nieuprawnioną przewagę. To przeczy zasadzie równych wyborów, która jest zasadą konstytucyjną.
Etyka etyką, ale czy tutaj jakaś odpowiedzialność karna ewentualnie wchodzi w grę?
Pierwszy na myśl przychodzi artykuł 231 kodeksu karnego, czyli nadużycie uprawnień. Dla mnie z punktu widzenia przepisów prawa wyborczego podstawowym mechanizmem powinno być, jeśli uda się to wykazać oczywiście, bo to nie, dowodowo nie zawsze jest proste, wskazanie, że doszło do finansowania kampanii wyborczej z niedozwolonych źródeł.
Co grozi?
I w taki sposób doprowadzenie do zakwestionowania sprawozdania finansowego. W przypadku tych lokalnych komitetów, które są najczęściej komitetami wyborczymi wyborców, dochodzi do przypadku na rzecz Skarbu Państwa kwoty, która była wydatkowana w sposób niezgodny z przepisami. W odniesieniu do partii politycznych konsekwencje mogą być poważniejsze. Może tutaj dojść do utraty subwencji czy dotacji. No, dotacja jest wypłacana w wyborach parlamentarnych za wybory. Za mandaty parlamentarne, ale oczywiście pełnomocnicy finansowi są tutaj najbardziej narażeni na konsekwencje, a też i kasy partyjne mogą doznać uszczerbku, jeśli trzeba będzie oddać to, co było w sposób niewłaściwy wydatkowane. Tylko bardzo ciężko to wykazać, policzyć, dlatego bardzo cieszymy się, że są lokalnie osoby zainteresowane wprowadzeniem takich monitoringów, gromadzą różne dokumenty, zadają pytania, często kierując je w formie wniosków o dostęp do informacji publicznej. No i mam nadzieję, że to zainteresowanie utrzyma się też właśnie do momentu, kiedy będzie możliwość wglądu w sprawozdania finansowe. I zobaczymy, co z ewentualnymi zastrzeżeniami do takich sprawozdań zrobią organy wyborcze. Biorąc pod uwagę stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej wyrażone w trakcie kampanii wyborczej, spodziewałabym się z punktu widzenia komitetów, że rozliczenie nie będzie proste, jeśli dochodziło do nieprawidłowości.
Podczas niedzielnych wyborów media społecznościowe roiły się od wstawianych przez wyborców i użytkowników zdjęć wypełnionej karty wyborczej. No tak na chłopski rozum jest to zakazana agitacja wyborcza, prawda, w czasie ciszy. Tylko czy da się z tym walczyć?
W moim przekonaniu należy z tym walczyć. I tu moje stanowisko na przestrzeni dekady chyba dość mocno ewoluowało. Tajność głosowania jest zasadą konstytucyjną. Myślę, że jest zasadą, o której istotności i wadze każdy z nas jest przekonany. Tyle, że my bardzo jesteśmy też przywiązani w Polsce do tego, że ta tajność głosowania jest dla wyborcy prawem, a nie obowiązkiem. I z punktu widzenia wyborcy ten wolnościowy charakter zasady tajności, który się podkreśla w literaturze przedmiotu, jest no, wręcz jak wolność osobista. I jeśli ja chcę podzielić się z kimś tym, jak zagłosowałem, to dlaczego ktoś mi zabrania? I patrząc z drugiego punktu, z tego całościowego punktu, z takiego punktu meta, kiedy bierzemy pod uwagę całość przebiegu głosowania i ustalenia wyników głosowania, bardzo ważne jest to, żeby nie było najmniejszych wątpliwości, że nikt nie był zmuszony do głosowania w taki sposób, jaki nie chciał zagłosować. I w moim przekonaniu uczciwość wyborów i wolność wyborów w zakresie swobody głosowania każdego wyborcy jest powodem, dla którego powinniśmy samodzielnie zrezygnować z tej naszej wolności do tego, by dzielić się wszem i wobec tym jak zagłosowaliśmy, jak zwłaszcza
to, a jak ktoś nie rozumie,
jeśli to jest w lokalu wyborczym.
No nie, ale jeżeli ktoś
jednak,
nie w lokalu,
znaczy, jeśli ktoś
wrzuca na Facebooka zdjęcie karty wypełnionej, co mu grozi?
Jeśli to jest profil publiczny i pani redaktor, czy ja uznamy, że jest to agitacja wyborcza, czyli ktoś w ten sposób próbuje nas namawiać do zagłosowania w określony sposób, to mamy prawo zgłosić podejrzenie popełnienia przestępstwa do organów ścigania i naruszenie zasady, czy prowadzenie agitacji wyborczej w dniu głosowania jest wykroczeniem, czyli przepraszam, podejrzenie popełnienia wykroczenia, a nie przestępstwa. I może grozić komuś, kto się tego dopuścił, grzywna.
Do 5000?
W kodeksie bodaj jest określenie grzywna i przyznam się, że w praktyce jak wysoka, nie wiem. Jeśli by na przykład jakieś medium zaczęło udostępniać takie posty w trakcie ciszy wyborczej albo podzieliłoby się jakieś medium, nie daj Boże, jakimś bazarkiem, tak? Czyli przekazało dalej sondażowe wyniki, to tutaj już wiemy, że ta kara to nawet do miliona złotych i państwo jako dziennikarze, myślę, świetnie sobie z tego zdajecie sprawę i zawsze tym pierwszym pytaniem rano w dniu głosowania do przewodniczącego jest to, czy lokale otworzyły się na czas, żeby wiedzieć, czy głosowanie na pewno zakończy się o 21 i czy będzie można przystąpić do tego, co najciekawsze w wieczorach wyborczych, czyli podania sondaży, wyników sondaży.
Czyli wracając do ostatniej kwestii, puenta jest taka, lepiej nie udostępniać zdjęć, czy nie zamieszczać w mediach społecznościowych zdjęć swoich wypełnionych kart do głosowania, bo może się to skończyć grzywną. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem była pani dr Anna Frydrych-Depka, ekspertka prawa wyborczego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo Państwu. Pozdrawiam.
To jest magazyn Rzecz o Prawie. Moim drugim gościem będzie pan dr Marcin Sala-Szczypiński, a porozmawiamy o oligarchach w samorządzie radców prawnych. Zapraszam. Witam serdecznie. Moim Państwa gościem jest pan dr Marcin Sala-Szczypiński, dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Dzień dobry.
Witam Państwa, witam Panią bardzo serdecznie.
A porozmawiamy o oligarchach radców prawnych. Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Petycji dosyć nie oczekiwali, pochylili się nad petycją, która wpłynęła jeszcze w poprzedniej kadencji, wówczas nie została w Sejmie rozpatrzona, no ale nie ma zasady dyskontynuacji. Teraz wzięli temat na warsztat i zajęli się kwestią ewentualnego przyjęcia przepisów, które by zakazywały łączenia funkcji w samorządzie radców, zarówno funkcji przez osoby, które w strukturze pionowej, jak i poziomej. Tak, z taką inicjatywą wyszła w zeszłej kadencji jedna z izb radcowskich. No wiemy, że temat budzi kontrowersje w samorządzie. Czy pan uważa, że to jest dobra inicjatywa?
Tak, ja jak najbardziej popieram tą inicjatywę. Pragnę zwrócić uwagę na to, że w zeszłym roku z taką inicjatywą, z taką petycją wystąpiła Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie. Natomiast nie jest to temat nowy, nie jest to temat, który pojawił się w zeszłym roku. Tak naprawdę już na nadzwyczajnym zjeździe radców prawnych w 2018 roku, który zwołany był przy okazji obchodów Święta Niepodległości. Już wtedy podnosiliśmy ten temat, zgłaszaliśmy taką potrzebę. Wtedy uzasadnialiśmy konieczność podjęcia tego tematu, tego problemu w tym wówczas momencie, tą okolicznością, że było to niejako oderwane od personaliów. Trudno było przewidywać, kto będzie kandydował w kolejnych wyborach, jaki będzie układ personalny, więc wydawało nam się, że wówczas będzie to jak najbardziej obiektywne, oderwane od kontekstu osobowego konkretnych osób pełniących konkretne funkcje. No niestety ten nadzwyczajny zjazd, przez niektórych złośliwie nazywany zjazdem niemym, zakończył się bez rezultatu, ponieważ nawet nie przyjęto porządku obrad i temat ten został zdjęty, no ale wraca, jak widać dla części naszych kolegów działających w samorządzie radców prawnych, jest to temat istotny.
No i dla posłów, którzy postanowili rozpocząć pracę nad inicjatywą ustawodawczą, czyli daje się przekonać, że temat jest ważny i kierunek jest słuszny.
Tak, bo wydaje mi się, że ten kierunek, jeżeli chodzi o merytoryczne uzasadnienie i konsekwencje, jak najbardziej zgodny jest z postulatami deklarowanymi przez koalicję 15 października dotyczącymi dekoncentracji władzy, decentralizacji i wskazujących, jakie zagrożenia może rodzić monopolizacja władzy i trzymanie tej władzy w jednej ręce. Nieważne, czy na szczeblu państwa będzie to prezes trzymający władzę w swoich rękach jak jednowładca, wręcz jak dyktator, czy na szczeblu samorządu terytorialnego, czy na gruncie samorządu zawodowego, który oczywiście jest inną formą samorządu niż samorząd terytorialny, no ale jednak wykazuje wiele podobieństw. Koncentracja, centralizacja władzy jest niewskazana, no bo taka jest natura ludzka, że chce zagarnąć jak najwięcej prerogatyw, jak najwięcej władzy i umocnić tą swoją władzę, a póki można temu przeciwdziałać, póki nie jest za późno i póki ktoś ma taką refleksję, że należy postawić tamę takim zapędom, wydaje mi się, że warto ten temat podjąć, warto go uzasadnić, niezależnie również od czysto takich merytorycznych, proceduralnych uzasadnień dotyczących chociażby kwestii jakiejś tam kolizji interesów czy konieczności nadmiernie częstego wyłączania się od prowadzenia postępowań w określonych układach sytuacyjnych w postępowaniu.
A nazwałby pan prezesa Samorządu Radców Prawnych Włodzimierza Chruścika oligarchą? Bo on byłby jedną z osób, które musiałaby zrezygnować z którejś z ról, jeżeli te zmiany weszłyby w życie.
Myślę, że jeszcze za wcześnie, żeby go w ten sposób określać i nazywać, ale przekonany jestem, że wszystko zmierza do tego, że jeżeli nie zmieni się tych regulacji, to w kadencji swobodnie będzie go tak można nazywać.
A dużo osób pełni właśnie kilka ról na raz w Samorządzie Radców Prawnych. Jaka to jest skala zjawiska?
W ogóle może zacznę od tego, że ta zmiana planowana przez nas pojawiła się w związku z planowanymi zmianami w ustawie o radcach prawnych dotyczących wielu różnych kwestii. Część tych kwestii bezpośrednio wykonywania zawodu może budzić zainteresowanie wszystkich koleżanek i kolegów, a część z tych kwestii będzie budziła zainteresowanie tylko i wyłącznie wąskiego grona osób działających w sądzie. Tych osób jest ułamek. No, ja mogę posłużyć przykładem swojej izby, a niecałe 5000 radców w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie mamy delegatów niecałe 150 osób, a rada liczy 25 osób, więc to siłą rzeczy nie są wielkie liczby, to nie do wszystkich radców prawnych, tylko tego wyimka osób zaangażowanych w działalność samorządu. Ale zwracamy uwagę, że powinniśmy jeszcze bardziej zaangażować tego grona. Bardzo wiele osób będących dziekanami lub wicedziekanami poszczególnych izb pełni jednocześnie funkcję w prezydentowej Rady Radców Prawnych. To jest temat otwarty, czy tam powinien być wprowadzony ten zakaz incompatibilitas, zakaz łączenia stanowisk, czy nie, w jakim zakresie, ale po prostu oczekujemy transparentnej dyskusji na ten temat. Natomiast niewątpliwie, no, w moim przekonaniu, budzące sprzeciw i budzące, no, nie chciałbym tutaj używać zbyt mocnego jakiegoś słowa niestosownego, no ale tak to określmy. Budząca sprzeciw jest i zdumienie jest sytuacja, w której osoba pełniąca najwyższą funkcję w samorządzie, czyli prezesa, jest jednocześnie wicedziekanem w największej izbie. No, dla mnie to jest jednak troszkę taka nadmierna koncentracja władzy, nadmierna centralizacja. Oczywiście z zachowaniem wszelkich proporcji, z zachowaniem wszelkich różnic. Ja wiem, że ktoś mi może zarzucić, że to nie jest właściwe porównanie, no ale wyobraźcie sobie państwo sytuację, w której premier jednocześnie w której z izb pełni funkcję, przepraszam, źle to powiedziałem, wyobraźcie sobie państwo sytuację, w której premier w którymś z województw pełni jednocześnie funkcję wicewojewody. Przejęzyczyłem się.
Nie wiem, by to było.
Premier był jednocześnie wicedziekanem w naszych izbach.
No tak, to rzeczywiście jest dziwna sytuacja. Przyglądam się działaniom samorządów prawniczych od lat i mam wrażenie, że te wszystkie zmiany i tak są do pewnego stopnia pozorne. To znaczy zmieniają się czasem nazwiska dziekanów, ale to jest ta sama grupa ludzi, która jakby tak się kisi we własnym środowisku. Z czego to wynika? Czy tak mało młodych prawników garnie się do samorządu, czy też to jest jakiś taki zamknięty krwiobieg, który nie dopuszcza po prostu świeżej krwi?
Chyba taka jest natura ludzka po części i takie są zachowania pewnych grup społecznych. Ja dostrzegam bardzo dużą analogię w stosunku do samorządu terytorialnego. Dopiero co wczoraj zakończyły się wybory, zakończyła się cisza wyborcza, więc możemy o tym mówić. Proszę zwrócić uwagę, w jak wielu gminach, w jak wielu miastach ciągle te same osoby kandydują i ciągle te same osoby są wybierane. Po części wynika to z tego, że nie wszyscy się interesują, nie wszyscy chcą wziąć udział w wyborach, wykorzystując swoje bierne prawo wyborcze, czyli kandydując do organów. A po drugie, bierze się to z tego, że ci, którzy już kiedyś dostaną się do tych organów, no to zaczynają w nich funkcjonować na tyle nieraz intensywnie, że stają się rozpoznawalni, ubiegają się o kolejne kadencje, wobec braku alternatywy uzyskują mandat na kolejną kadencję. No i tak się koło toczy, zamyka. Ja jestem przekonany, że zawsze dopływ nowych osób, które mają nowe, świeże spojrzenie z zewnątrz, które są w stanie powiedzieć, no ale wiecie, bo od środka to może to wygląda w ten sposób, ale dla wielu patrzących z boku rażące jest to powinno być zmienione, to jest bardzo pozytywne oddziaływanie, jeżeli mamy dopływ i wymianę kadr stopniową. Ja oczywiście nie chciałbym wyeliminować tych osób, które z dużym doświadczeniem i z dużym poświęceniem angażują się w pracę samorządu, ale też chciałbym zasygnalizować i zwrócić uwagę na zagrożenie, jakie może łączyć się z pewną taką etatyzacją pracy w samorządzie, to znaczy się sytuacją, w której powstaje grupa działaczy, którzy żyją wyłącznie z samorządu. Żeby wyżyć z tego samorządu, to nie wystarczy jedna funkcja, więc muszą pełnić kilka funkcji. Nie zostaje im czasu na inną pracę, na rzeczywiste wykonywanie zawodu. No i właśnie tworzy się taka grupa w pejoratywnym tego słowa znaczeniu działaczy żyjących wyłącznie z samorządu.
A pan którą kadencję jest dziekanem?
Bardzo duża.
A pan którą kadencję jest dziekanem?
Drugą i trzecią nie mogę być.
Okay.
I rozumiem, że chciałaby pani postawić trudne pytanie, czy jestem za zniesieniem limitu kadencji, które mogą być pełnione przez...
Pyta mi pan w myślach.
Znowu odnosząc się analogicznie do samorządu terytorialnego, gdzie przecież ten problem dopiero co stawał, te regulacje były wprowadzane. No właśnie, i tu znowu jest ten sam problem. Z jednej strony, czemu odmawiać osobom, które się sprawdzają dalszego pełnienia tych funkcji? Z drugiej strony, może jednak wymuszona wymiana jest dobra, bo odświeża całe to środowisko, całe to otoczenie, uniemożliwia pewne takie skostnienie, petryfikację tego systemu, prawda, gdzie wąskie grono cały czas sprawuje funkcję. Ja wiem, że są argumenty za i przeciw. No bo z jednej strony, tak jak powiedziałem, możemy argumentować, jeśli ktoś się sprawdza, to czemu odbierać mu możliwość pełnienia tej funkcji? Z drugiej strony możemy powiedzieć, no tak, ale zagrożeniem jest właśnie ta petryfikacja, zawężenie grona osób, które pełnią funkcję, brak wymiany.
Już inny może się jeszcze lepiej sprawdzać.
No właśnie, mogą się pojawić tacy, którzy będą się lepiej sprawdzać. Oczywiście znowu, zachowując wszelkie proporcje, zachowując należyty dystans i dostrzegając wszystkie różnice, proszę spojrzeć, do jakich patologii doprowadziło jednowładztwo Władimira Putina.
To już może nie idźmy tak daleko w analogiach. Wiemy, że na poziomie Krajowej Rady Radców Prawnych, czyli Ośrodka Studiów i Analiz, toczą się prace nad taką kompleksową zmianą ustawy o radcach prawnych. Znaczy oczywiście Izba nie będzie miała inicjatywy ustawodawczej, ale chce przygotować propozycje zmian. Co jeszcze trzeba zmienić w ustawie tak pilnie, pana zdaniem?
Może zostawmy sprawy ustroju samorządu radcowskiego, bo tak jak powiedziałem, nie wszystkich to interesuje, to jest wąskie grono, mimo że przekonany jestem, że przekłada się to na sytuację wszystkich radców.
Bardziej chodzi o realia pracy szeregowego radcy.
No właśnie, natomiast te kwestie, które dotyczą realiów pracy szeregowego radcy, to poruszane problemy dotyczące chociażby ochrony nazwy kancelaria prawna, kancelaria radcowska, czy powinny to być nazwy chronione, czy powinny to być nazwy zastrzeżone, w jakim stopniu, na jakich zasadach, co na przykład doprowadziłoby do eliminacji nieuczciwej konkurencji i podszywania się osób, które nie odbyły aplikacji, które nie przynależą do samorządu zawodu zaufania publicznego, podszywania się właśnie pod takie kancelarię. Więc chociażby taka pierwsza z brzegu kwestia. Kwestia ubezpieczenia, zakresu, wysokości, przesłanek, ale również taka prozaiczna kwestia, kto powinien do ubezpieczyciela przekazywać dane ubezpieczonych. Czy powinien to być dziekan, czy powinien być prowadzony ogólnopolski rejestr i dane powinna przekazywać i de facto ubezpieczać Krajowa Rada. To są kwestie dotyczące bardzo praktycznych zagadnień związanych chociażby z definiowaniem tajemnicy radcowskiej. Wszyscy doskonale wiemy, że ta tajemnica radcowska jest niezwykle wrażliwą kwestią, że wielokrotnie państwo w rozumieniu administracji publicznej, państwa władzy wykazywało zakusy do tego, żeby zaglądać nam do tej tajemnicy, jak najszerzej ją uchylać, żeby rozszerzać przesłanki właśnie uchylenia tej tajemnicy. Przekonany jestem, że powinniśmy walczyć o ochronę tajemnicy, nie w naszym interesie, ale w interesie klientów, których reprezentujemy. Natomiast problemem wyjściowym jest to, że niezwykle szeroka definicja tajemnicy radcowskiej ujęta w naszej ustawie, czyli wszystko, o czym dowiedział się radca prawny w związku z udzielaniem pomocy prawnej, sprawia, że i tak ta tajemnica nie ma charakteru absolutnego, bo nie może być. I tak w drodze interpretacji wskazuje się okoliczności, które mogą być ujawniane. No więc celem naszym jest doprecyzowanie tego w ten sposób, żeby ta tajemnica mogła być mocniej, silniej, według bardziej jednoznacznych kryteriów chroniona. Podkreślę jeszcze raz, w interesie klientów, a nie w interesie radców prawnych. No i myślę, że niezwykle istotna dla nas wszystkich sprawa to jest kwestia wynagrodzenia za prowadzenie spraw z urzędu, gdzie no, wszyscy sygnalizują od dawna, że te kwoty są zdecydowanie niedoszacowane, w żaden sposób nie odzwierciedlają rzeczywistego nakładu pracy, a bardzo często również nie odzwierciedlają kosztów ponoszonych przez radców. Można wymienić wiele kategorii spraw, w których wynagrodzenie wynosi 180, 360 zł, czy to z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, czy niektórych kwestii z prawa rodzinnego. Nijak ma się to do nakładu pracy i, co jeszcze bardziej dla nas istotne, nijak ma się to do minimalnego wynagrodzenia określonego przez ustawodawcę dla wszystkich osób, dla pracowników i dla osób wykonujących umowy zlecenia, więc no, nie, proszę się nie dziwić, że jako radcowie prawni w sytuacji, w których w nasze ręce powierzany jest los klientów, no jesteśmy zaniepokojeni sytuacją, w którą za tą pracę otrzymujemy tak niskie kwoty, nieadekwatne i niższe nawet niż minimalne wynagrodzenie osób wykonujących najprostsze prace. Nie deprecjonując oczywiście tych prac, bo każda praca jest wartościowa, no ale czemu my mamy być pokrzywdzeni i wykonywać pracę poniżej takich stawek. Szanowni Państwo, zwracam Państwu uwagę, w postępowaniu egzekucyjnym musicie Państwo wpłacić odpowiednią zaliczkę, żeby komornik podejmował określone czynności. Od radcy prawnego oczekuje się wykonywania czynności wysyłania poczty do strony przeciwnej, do sądu, szeregu innych czynności, oferując za to powiedzmy wprost, żenująco niskie, wręcz uwłaczające wynagrodzenie i to jeszcze odwleczone daleko, daleko w czasie.
Wszyscy wiemy, że poprzednia władza no, nie darzyła sympatią, mówiąc kolokwialnie, samorządów zawodowych, prawniczych i nawet była głucha na wszelkie, nawet najbardziej słuszne postulaty. Myśli pan, że teraz się coś zmieni? Jest szansa na poprawę?
Mamy głęboką nadzieję, że tak. Chociaż no, część naszych kolegów zwraca uwagę, że nie było dotknięcia magicznej różdżki, nie było magicznego pstryknięcia i nic się od razu nie zmieniło. Natomiast ewidentnie czujemy zmianę nastawienia, większą otwartość na rozmowy, większą otwartość na naszą argumentację. Mamy nadzieję, że w ostatecznym rozrachunku zaowocuje to zmianami w oczekiwanym przez nas kierunku. No, zmiana władzy oznaczała dla nas również zażegnanie widma połączenia zawodów. I
to był program Zjednoczonej Prawicy.
O ile kwestia łączenia zawodów może być dyskusyjna i znowu możemy przedstawiać argumenty za i przeciwko, to jednak ten projekt, plan, zarys, bo to było raptem kilka zdań przedstawianych w programie Bezpieczna Polska, no jednak budził obawy, że będzie to łączenie przymusowe, bez wysłuchania racji stron i de facto połączenie prowadzące do tego, żeby mieć wpływ na sądownictwo dyscyplinarne, mieć wpływ na prowadzenie aplikacji, mieć wpływ na szereg kwestii organizacyjnych, no przepraszam, ale powiem dosadnie, po to, żeby wziąć samorządy prawnicze pod but.
Czyli jest szansa, że może będzie lepiej i może uda się przeforsować pewne postulaty samorządów zawodowych. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był pan dr Marcin Sala-Szczepiński, dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.
Bardzo serdecznie dziękuję Państwu, dziękuję Pani. Tak, mamy nadzieję, że nastąpią oczekiwane zmiany.
To był magazyn Rzecz o Prawie. Na kolejny program zapraszam we wtorek o godzinie 14. Ewa Szatkowska, do zobaczenia.